Jak żyć przyjemnie i mądrze.
Zastanawiała się Pani kiedyś nad tym, jak to jest być osobą niewidomą, osobą z niepełnosprawnością ruchową albo osobą głuchoniemą?
Powiem tak, pewien czas miałam kontakt z osobami. W Przemyślu była szkoła dla dzieci tak zwanych wtedy głuchoniemych, teraz pewnie to inaczej się określa. To uważam, że one były tam uczone dobrze i dobrze sobie w życiu radziły, bo od dziecka były po prostu tego uczone. Na ludzie, którzy zaskakuje niepełnosprawność, to myślę, że jest bardzo różnie. I że właśnie jeżeli nie mają sił jakiegoś przebicia, no i pomocy jakiejś, że kiepsko mają, jeżeli są samotne.
Kiedyś w szkole miałam niepełnosprawnego ucznia, który się świetnie sprawdzał. Młodzież go wynosiła tak samo, jak trzeba było, na kolejne piętro. Więc i skończył szkołę, studia, także myślę, że bariery są tylko w ludziach.
Czy na ulicach dostrzega Pan osoby niepełnosprawne?
No często tak, zresztą sam jestem osobą, że tak powiem, niepełnosprawną. Ja ogólnie mam niepełnosprawność od urodzenia, trochę niewielką, ale mam. Pracuję w zakładzie, jeżeli chodzi o pracę chronioną, czyli dla osób niepełnosprawnych i bardzo się z tego cieszę. Pracuję prawie 9 lat, nawet 10 już pomału.
A czym się Pan zajmuje?
No, pracuję akurat na kuchni. Pracuje mi się bardzo fajnie. Praca jest no nie ciężka, lekka. Jedno co najważniejsze, mam blisko po prostu do pociągu, do autobusu, więc to jest dla mnie jak najbardziej takie wygodne.
Jest Pan szczęściarzem, że może Pan w taki komfortowy sposób pracować?
No, cieszę się bardzo, bo jeszcze na początku, zanim zacząłem pracować, no to tak, no siedziałem w domu, a potem tak się udało, że zacząłem pracę, już pracuję. I się cieszę. Jestem zadowolony.
Cieszy się Pan życiem? Czerpie Pan wszystko, co najlepsze z życia?
Oczywiście, że tak. Więc mimo, że teraz już na rowerze nie jeżdżę, bo w lecie jeżdżę rowerem, więc bywa tak, że no, nawet sam sobie też potrafię poradzić i często nawet nie potrzebuję pomocy, tylko po prostu staram, sam sobie staram jakoś tam poradzić.
Marcin Kaczmarzyk, wykładowca i naukowiec Politechniki Rzeszowskiej. Jest Pan osobą niewidomą, z niepełnosprawnością ruchową i słuchową. To efekt nieszczęśliwego wypadku sprzed kilkunastu lat. Co oznaczała dla Pana utrata zdrowia?
Było to nagłe wydarzenie, więc ten świat w pełni sprawny nagle zmienił się na no, bardzo mocno niepełnosprawny, zwłaszcza że proces mojej rehabilitacji no, trwał sporo. Przede wszystkim no, można powiedzieć, że jest to duży wstrząs w życiu. Mam tutaj, mówiąc wstrząs, mam na myśli konieczność dokonania bardzo radykalnych zmian, nauczenia się wielu rzeczy od nowa zupełnie.
Jak Pan sobie radzi z tą niepełnosprawnością, mając na uwadze tę sferę emocjonalną, ale i też taką stricte fizyczną, no bo przecież Pan normalnie funkcjonuje, pracuje Pan, ma Pan rodzinę, przemieszcza się Pan samodzielnie i to w bardzo sprawny sposób.
Zaczęła Pani od kwestii emocjonalnych. Ja nigdy nie miałem z tym problemu. Ja sobie z moich niepełnosprawności żartuję, czy to z kolegami, czy to nawet, jeżeli, nie wiem, ostatnio student się pytał, czy zaświecić światło w sali. Ja mówię, nie wiem, jak Państwu potrzeba. Ja z tego nie korzystam, ale dosłownie i w przenośni nie widzę przeszkód, żebyście sobie zaświecili światło, tak? To wynika z tego właśnie, że ja, powiedzmy, w pełni siebie akceptuję. Po prostu nie robię sobie sam dodatkowych przeszkód i to jest, myślę, bardzo ważna rzecz. Natomiast jeśli chodzi o inne sprawy, poruszanie się na przykład po mieście, no to wykorzystuję standardową białą laskę, może nie tyle standardową, co trochę własnej konstrukcji, dopasowaną do moich potrzeb, no ale jednak białą laskę. dość typowo, jak w przypadku innych osób niewidomych. To znaczy, jeżeli są miejsca, z których bardzo często korzystam, bardzo często tam chodzę, czyli na przykład trasa między domem a pracą, czy między domem a na jakimś najbliższym sklepem, przystankiem i tak dalej, no to to jest trasa, którą świetnie znam i można powiedzieć, że każdą dziurę w chodniku kojarzę. Natomiast jeżeli to są trasy, które są przeze mnie rzadziej uczęszczane, no to wiadomo, wymaga to jakiegoś trochę zastanowienia, być może sprawdzenia sobie wcześniej, jak daleko z jakiegoś tam przystanku jest w inne miejsce, ale to wszystko jest jak najbardziej do sprawdzenia, zwłaszcza w dobie dzisiejszych różnych technologii, które jeszcze kilkanaście czy nawet kilka lat temu tak naprawdę nie były dostępne.
Pracuje pan dużo w sferze cyfrowej, a przecież nie widzi pan. Ma pan też problem manualny z obsługą na przykład klawiatury bądź myszki.
Komputer jest moim głównym narzędziem pracy i faktycznie możliwość pracy na komputerze to jest tak naprawdę moja możliwość pracy w ogóle tutaj, gdzie teraz jestem. Więc na komputerze sprawdzam obecność, sprawdzam projekty, więc nie przyjmuję w ogóle papierowych projektów, bo to bez sensu. Więc wszystkie projekty studenci wysyłają na serwer, ja z serwera sobie to pobieram i sprawdzam. Ja na komputerze korzystam tak naprawdę z dwóch głównych programów, takich, które umożliwiają mi dostęp do tego komputera. Pierwszy to jest taki darmowy program NVDA. To jest tak zwany czytnik ekranu, który wprowadza możliwość odczytywania różnych kontrolek, różnych elementów, które normalnie w systemie operacyjnym czy w poszczególnych programach się znajdują. Umożliwia poruszanie się pomiędzy tymi kontrolkami. No, taki prosty przykład. Jeżeli strona internetowa jest dobrze zaprojektowana, jest podzielona na nagłówki lub też na inne elementy, no i na przykład będąc na stronie internetowej, nie muszę czytać całej zawartości, przewijać całej strony, tylko literą H na klawiaturze przemieszczam się między nagłówkami, w przód i wstecz.
I te nagłówki są oczywiście odczytywane głosowo.
Tak, one są odczytywane głosowo przez syntezator mowy. Z myszki w ogóle nie korzystam, wyłącznie z klawiatury. Także ten program, o którym wspomniałem, ten czytnik ekranu, on wprowadza trochę swoich własnych skrótów klawiaturowych, ale też wykorzystywane są w obsłudze komputera skróty klawiaturowe wbudowane w system. Natomiast drugim programem, z którego ja korzystam, to jest program napisany przez uczniów Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. To jest program, który umożliwia mi łatwe korzystanie z klawiatury. Problem polega na tym, że przeciętny niewidomy posiada 10 bardzo czułych palców i porusza się po klawiaturze bardzo szybko, bardzo biegle. Natomiast w moim przypadku jest inaczej, ponieważ posiadam dwa palce, z czego jeden ma ograniczoną ruchomość, a drugi ma bardzo ograniczone czucie. Dlatego też korzystanie z klawiatury jest bardzo utrudnione w moim przypadku. Ja kiedyś wymyśliłem taki program, który właśnie przez uczniów Rzeszowskiego Elektronika został napisany. To jest program, który w zasadzie jest bardzo prosty w swoich założeniach. Polegają one na tym, że jedno naciśnięcie klawisza powoduje najpierw wypowiedzenie, jaki klawisz został wciśnięty, i dopiero drugie naciśnięcie ten klawisz potwierdza. Są też dodatkowe udogodnienia, takie jak na przykład to, że naciśnięcie raz klawisza A powoduje powiedzenie, że to jest A, i jeżeli później w bardzo krótkim czasie wcisnę go podwójnie, czyli drugi i trzeci raz, to zamiast A następuje napisanie litery O. I tak jest z każdym polskim znakiem.
Czy osoba w pełni sprawna może do osoby niepełnosprawnej, niewidomej powiedzieć do zobaczenia albo spójrz? Czy osoby niewidome obrażają się za to?
Jeżeli o mnie chodzi, to nie widzę przeszkód. Tak? Ja się absolutnie za to nie obrażam. Zawsze z tych takich właśnie nakierowanych na wzrok codziennych powiedzeń, ja się z tego zawsze śmieję właśnie. Nie wiem, być może niektórzy się obrażają, ale nawet jeżeli takie osoby są, to moim zdaniem jest to zupełnie nieuprawnione. I do tego typu rzeczy ja podchodzę z humorem, i wydaje mi się, że to jest podejście właściwe.
A w jaki sposób można wspierać osoby niepełnosprawne w funkcjonowaniu w społeczeństwie?
Chociażby popierać wszystkie programy, które przystosowują ośrodki kultury, sklepy, urzędy do tego, żeby mogli poruszać się bez żadnych problemów. Powinni być wszędzie ci, co znają język migowy.
Czyli przede wszystkim likwidowanie barier.
Tak jest.
Powiem szczerze, to, że ludzie naprawdę nieraz bezmyślnie zostawiają te hulajnogi w losowych miejscach, nieraz na środku chodnika, to jest naprawdę niebezpieczne. No i miałem już kilka takich sytuacji na koncie, że no właśnie wpadłem na stojącą totalnie na środku chodnika hulajnogę. Akurat nie byłem w stanie ją laską namacać, No i co prawda udało mi się nie przewrócić, ale zdarzyło mi się na tej hulajnodze kawałek podjechać i była potencjalnie bardzo niebezpieczna sytuacja. Więc tutaj z mojej strony apel do wszystkich, którzy tych hulajnóg używają. Zostawiajcie je Państwo w miejscach do tego przeznaczonych. Zostawiajcie je z boku chodnika czy na trawie, a nie na środku, jak to nieraz ludzie robią. Nieraz tuż za przejściem dla pieszych tak naprawdę.
Jak żyć w takim razie, będąc osobą niepełnosprawną, w społeczeństwie, w którym są osoby i sprawne, i niepełnosprawne, jak żyć w taki sposób, żeby żyć godnie, szczęśliwie, przyjemnie i mądrze?
Przede wszystkim naturalnie i z uśmiechem, z poszanowaniem siebie i z poszanowaniem innych. Myślę również, że taką bardzo ważną rzeczą, do której trzeba dojrzeć, jest określenie tak naprawdę pewnych granic tego, co możemy zrobić samodzielnie, a próbowanie czego stwarza potencjalne zagrożenie. I w tych sytuacjach po prostu trzeba czasami zrezygnować ze swojej samodzielności, pozwolić sobie na to, żeby w pewnych zagadnieniach polegać na pomocy innych. Ważnym elementem takiego społecznego współżycia jest to, żeby nie zamykać się na potrzeby osób niepełnosprawnych, żeby te osoby zauważać, ale jednocześnie nie zachowywać się nachalnie. Jeżeli widzimy na ulicy osobę niepełnosprawną, jak najbardziej naturalnym odruchem jest to, że chcemy w jakiś sposób pomóc. Wtedy można oczywiście podejść i zapytać, czy jeśli tak, w jaki sposób możemy pomóc. Jeżeli ktoś powie, że nie dziękuję, to dajemy sobie spokój. Zdarzają się sytuacje, rzadko, ale jednak się zdarzają, że do ludzi to nie dociera i starają się nieraz naprawdę w natarczywy i nachalny sposób pomóc. Jeżeli ktoś niepełnosprawny mówi, że dziękuję, pomocy nie potrzebuje, super, uśmiechamy się, idziemy dalej. Jeżeli potrzebuje, w takim zakresie, w jakim możemy, pomagamy, wszyscy są zadowoleni.
Jak żyć przyjemnie i mądrze?